Dobry wieczór, ja się nazywam Tomasz Koziorek i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście razem z nami, bo dzisiaj nasze spotkanie jest cyklem Na własne nogi. To audycje, które przygotowujemy razem ze Stowarzyszeniem Od Do, a razem ze mną w studiu są Anna Maria Seweryńska, kierownik merytoryczny Stowarzyszenia.
Dobry wieczór.
I Cezary Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Od Do. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nasz cykl poświęcony dorosłym dzieciom. Ja już mam tak naprawdę obawę czasami, czy mówić alkoholików, bo tutaj różni ludzie się odzywają i mówią, no mam tak samo jak ci wszyscy, o których mówicie, tylko że u mnie w domu nie było żadnego alkoholu, więc dzisiaj o dorosłych dzieciach z domów dysfunkcyjnych, a w tym również z domów z problemem alkoholowym. Dzisiaj porozmawiamy o stosunku do alkoholu i mam wrażenie i po rozmowie z dwójką młodych ludzi, którzy podzielili się z nami swoimi historiami i czytając po lekturze forum, mam wrażenie, że nie spotkałem wielu takich osób, którym ten alkohol był w jakikolwiek sposób obojętny, żeby mieli do niego stosunek neutralny. To zawsze coś się kryje, zawsze jest coś z tyłu głowy, pojawiają się jakieś obrazy, coś się uruchamia. No nie jest to stosunek neutralny. Tak zawsze jest?
No na pewno w przypadku właśnie rodzin alkoholowych, tak? No
tym razem tak, wybitnie.
Wybitnie tak, jest to konkurencja. Szczerze powiem, że myślę, że sporo pewnie dzisiaj będziemy o tym mówić, jakim rywalem jest tak naprawdę, no paradoksalnie, butelka alkoholu.
Rywal zabrzmiało groźnie, to znaczy, że ten stosunek będzie pełen obaw, pełen lęku i pełen strachu?
W zasadzie tak. Alkohol dla dorosłego dziecka, alkoholika, właśnie w tej audycji wyraźnie tutaj to będziemy akcentowali, nie jest obojętny. To jest towarzyszący przez całe życie, praktycznie od samych narodzin, a często jeszcze przed narodzinami, gdzieś taki właśnie jest to dziecko nasączane przez picie jednego, a czasem dwojga z rodziców tym alkoholem. I on cały czas gdzieś jest w tle, gdzieś cały czas towarzyszy. I mimo wszelkich starań, pewnie też to tutaj wyjdzie, czy w SMS-ach, czy też w głosach tych, które są tutaj nagrane, że ten alkohol nie jest obojętny, że on zawsze gdzieś za sobą niesie takie tam jakieś piętno strachu, lęku, obaw, złości, różnego rodzaju emocje wywołuje.
Myślę, że w dzisiejszych rozmowach będzie nam ten alkohol towarzyszył na różnych płaszczyznach, ale ja się zastanawiam, czy wy macie wypracowane, być może w stowarzyszeniu, być może to się w czasie terapii gdzieś wykluło. Jak można mówić o alkoholu? To czym on ma być w życiu? Bo Małgosia i Sebastian, czyli ci, z którymi rozmawiałem i których nagrywałem do dzisiejszej audycji, no, mają różne pomysły na to, jak go nazywać. Mówią o tym, że jest dodatkiem, że jest czymś w życiu. A wy macie jakąś taką jedną spójną definicję, czym alkohol może być w życiu?
Ja powiem tak, że tak po prostu to alkohol jest dla ludzi dorosłych, a w szczególności dla tych, którzy umieją z niego korzystać. Natomiast w przypadku dorosłych dzieci alkoholików to alkohol jest przede wszystkim postrzegany jako źródło zagrożenia. Często łatwiej jest mówić o tym, że to alkohol jest winien wszystkiemu, a nie człowiek, który podejmuje decyzję, że sięga po alkohol.
Często też obarcza się wszystkim alkohol. Samo to, że on w ogóle jest.
Że istnieje, tak? Tak, że ktoś istnieje, produkuje. Nie?
Natomiast tu wrócę jednak znowu do dorosłych dzieci alkoholików. I powiem tak, że dorosłe dzieci alkoholików są w grupie ryzyka. Ryzyka osób, które mogą się, bym powiedział, uzależnić od alkoholu. W ogóle no, badania, tak, można sięgnąć do nich tam i sobie je też jakoś tam przyjrzeć im się. Jednoznacznie wykazują, że zwłaszcza w linii męskiej jest też takie dziedziczenie tego genu, który jest odpowiedzialny. Natomiast chcę powiedzieć, że to nie jest determinacja, żeby to też nie zabrzmiało tak, że ktoś, kto jest dorosłym dzieckiem alkoholika, jest już skazany. Tak? Natomiast jest to predyspozycja. To jest jedno uwarunkowanie genetyczne, drugie to jest jednak to też bardzo ważne uwarunkowanie wzrastania, czy to społeczne, takie, gdzie się wzrasta, gdzie ten alkohol
no taki behawioralny, związany z wyliczeniem pewnych zachowań, tak?
Rytuały. Tak.
Są w domu dosyć oczywiste.
Nasze spotkanie potrwa do północy. Będziemy dzisiaj w trakcie tych dwóch niespełna już godzin słuchać Małgosi i Sebastiana. I rozpoczniemy od spotkania z Małgosią, z którą spotkałem się, żeby porozmawiać o jej przeszłości i jej doświadczeniach. Czy to przeszłość, czy teraźniejszość? No to okaże się w trakcie słuchania, ale rozpoczęliśmy od skojarzeń z alkoholem.
To jest strasznie trudne pytanie. Kojarzy mi się po prostu z mnóstwem obrazów, które mi przychodzą do głowy. Wyobrażam sobie butelkę uderzająca o stół, butelka przeważnie pusta, rano pełna, wieczorem pusta. To jest dla mnie alkohol. Mnóstwo bólu. To jest smutek, to jest przerażenie, to jest samotność, krzyk, agresja, mnóstwo negatywnych odczuć. Pierwszych, które wpadają mi do głowy, kiedy słyszę alkohol.
Na ile ten alkohol teraz jest w twoim życiu?
Jeżeli chodzi o ojca, nadal jest, a jeżeli chodzi o mnie, też jest, ale mam do niego inny stosunek niż kiedyś. Kiedyś alkohol to było dla mnie coś, co nie powinno w ogóle istnieć, w żadnej jakiejkolwiek postaci nawet, w ilościach minimalnych, ponieważ to oznaczało od razu agresję, od razu to, że ktoś mnie skarci, skrzyczy lub mnie zostawi. Teraz alkohol to jest dla mnie po prostu pewien dodatek. To jest coś, co może pomóc rozprężyć się, czy coś po prostu, co smakuje. Ale w pewnych sytuacjach, w pewnych kręgach, na przykład towarzyskich, przyjacielskich, kiedy się pojawia, nie przekreśla już mojej obecności. Kiedy ktoś pije z moich znajomych, nie oznacza to, że ja od razu muszę stamtąd wyjść. A kiedyś tak było. Teraz powoli się to zmienia. Było tak, że siedziałam cała spięta, rozglądałam się tylko, czy coś się złego nie dzieje, czy ktoś na przykład się z kimś nie bije po alkoholu. Nie wychodziłam, ale byłam strasznie zestresowana. Czułam, że muszę albo ratować sytuację tak jak w domu, zaraz się muszę kimś zaopiekować, albo że zaraz coś się stanie lub ktoś mnie skrzywdzi. Przechodziło to z domu na takie właśnie imprezy, gdzie osoby nawet mogły się nie upijać, ale już trochę więcej, powiedzmy, wypiły, robiły się jakieś wesołe, a ja już czułam, że to, że są wesołe, to zaraz robią się złe. Zaraz stanie się coś złego, bo mój ojciec był wesoły, ale zaraz potem się awanturował. To jest cały czas żywe. To nie jest jakaś przeszłość, że on już nie pije i mówi o czymś, co było, bo to cały czas jest. To mnie denerwuje, powoduje czasem złość, czasami smutek, czasem bardzo dołuje, czasami nawet boję się, gdy o tym mówię, bo moja mama bardzo negatywnie odbiera to, że ja mówię na głos o tym, że jest problem alkoholowy w moim domu i że ktoś pije. Bardzo mi to spina wewnętrznie, kiedy mówię o alkoholu.
I nie należy się chyba dziwić po tym, od czego zaczęła Małgosia, kiedy na jednym oddechu właściwie wymieniła ból, smutek, samotność, agresję, ta wciąż pojawiająca się obawa, że ktoś ją skrzywdzi, no, a z drugiej strony ten kawałek będę się musiała kimś zaopiekować. No, jedno jest pewne, że spokoju to w Małgosi nie ma w takich sytuacjach, mimo że jak mówi, ten stosunek trochę się zmienił.
No na pewno. Znaczy ja też chciałam to podkreślić, jak właśnie jaka to jest burza odczuć, tak? Że też ton, w jakim Małgosia mówi, już pokazuje, że to rzeczywiście nawet te obrazy, które już się pojawiają, to pewnie bardzo dużo pracy Małgosia wykonała już nad sobą, że w tej chwili trochę jej stosunek się zmienia, bo w pewnym sensie jakby przekaz, w którym wzrosła, jest taki, że nie można zapanować nad alkoholem. Mhm. Że on rządzi jakby światem. Bo trochę tak, no, z perspektywy dziecka tak to wygląda.
Z jej perspektywy, czy z perspektywy dorosłego dziecka alkoholika, to tak jest. Mhm. Bo osoba, która jest uzależniona, nie ma w ogóle kontroli nad substancją, która jest uzależniona w tym przypadku, nad alkoholem. To ten alkohol rządzi alkoholikiem. Tak, że on
ja bym to tak podkreśliła, to co mówisz, Cezary, tak, że nie tylko ten pijany, ale też ten drugi rodzic też jakby ulega tej władzy, tak, że właśnie podporządkowuje się, można powiedzieć, tej butelce. Mimo że jej nienawidzi tak samo jak prawdopodobnie też dziecko, które patrzy na to wszystko i przeżywa to, co Małgosia mówiła. A z drugiej strony jest właśnie to, że gdzieś wychodzi się do innego świata, poznaje się jakby innych ludzi, którzy potrafią właśnie korzystać z tego alkoholu. Myślę, że to jest to zderzenie, o którym Małgosia mówi w perspektywie zmiany swojego stosunku do alkoholu. Że można być wśród znajomych, fajnie spędzać czas i że ten alkohol staje się takim dodatkiem do życia towarzyskiego, a nie wyznacznikiem jego. że to...
No tak, chociaż zamogła się pewna droga, bo jak sama mówi, przedtem było tak, że uważała, że nie powinien w ogóle istnieć. A teraz jest dodatkiem.
Ale to jest to, co Ania powiedziała, tak, że Małgosia już jakąś pracę ze sobą dokonała, tak, i w związku też z alkoholem, że już nie ma takiego od razu skojarzenia, że jeżeli pojawia się alkohol, to albo ona będzie skrzywdzona, albo jedno i drugie, ona będzie skrzywdzona, a zarazem będzie musiała kogoś ratować i pomagać. Tak, bo to są i dwa takie skojarzenia, które ma wyniesione z domu właśnie z alkoholem. Są też dwa przekazy. Jedno to jest krzywda, której doznaje tam właśnie w całej tej gamie uczuć i emocji, o których opowiadała, które ma od razu kojarzy, a drugie, no to co właśnie, że pomimo tego, że właśnie ta osoba, że ten rodzic, który jest uzależniony, on pije, to on nie ponosi tych swoich konsekwencji picia, tak? Tylko właśnie ta druga strona rodzica, tak? Ten drugi rodzic właśnie uczy tego, że trzeba wspierać, pomagać, ratować i do tego Małgosia jest tutaj przysposabiana.
No, musi się też w takich dosyć wąskich granicach poruszać, bo mama nie jest zadowolona z tego powodu, że Małgosia o tym otwarcie mówi i też otwarcie nad tym pracuje.
Temat tabu, o tym się nie mówi, no to już z wcześniejszych audycji wiemy, tak, jak w ogóle funkcjonuje taki dom dysfunkcyjny, akurat w tym przypadku, gdzie dysfunkcją jest uzależnienie jednego z rodziców od alkoholu, tak, no to już w ogóle są takie kanony, że to jest tabu, o tym się nie mówi, tego się nie nazywa, to się kryje, o wszystkim można mówić, wszystko może być tutaj problemem i powodem, ale nie to, co tak naprawdę jest wprost, czyli to, że jeden z rodziców jest uzależniony.
Ja myślę, że w ogóle to, że teraz możemy słuchać Małgosi, jest niesamowitą odwagą po stronie Małgosi, czy także każdego poprzedniego naszego tutaj...
I Sebastiana, którego jeszcze usłyszymy.
Tak, i tych, którzy wcześniej się opowiadali, że to jest właśnie to łamanie tego tabu. Mówienie na głos, mówienie sobie głośno. A jeszcze inni to z tego słuchają, że właśnie, że w moim domu jest problem alkoholowy, że mój ojciec pije, czy ta moja mama pije, że to są po prostu, nam się tak wydaje tutaj, jak o tym rozmawiam, że to jest takie oczywiste, a dla tych osób to jest naprawdę ogromny, no, krok milowy, powiedzieć tak wprost.
A więc miejmy nadzieję, że będzie takich jak najwięcej. To ja mam też i radiową nadzieję, bo w końcu mi nie potrzeba materiału, ale też nie ukrywam, że obcowanie z tymi ludźmi dużo daje, bo poszerzają horyzonty. 2100 to jest nasz numer SMS-owy dla tych wszystkich, którzy chcieliby się dzisiaj do nas odezwać. Przypominam, że na własne nogi dzisiaj, żeby porozmawiać o alkoholu, 2100 to numer SMS-owy, a adres mailowy zostaw @polskieradio.pl. Na własne nogi wzostaw wiadomość, czyli nasz co dwutygodniowy cykl spotkań z dorosłymi dziećmi alkoholików. Marcel pyta, czy da się pobrać z waszej strony te zapisy audycji? Tak, przez 2 tygodnie. A później już są tylko w takiej wersji do odsłuchania ze strony, ale za to jeżeli wejdziesz do serwisu polskieradioeuro.pl i tam klikniesz na zakładkę podcasting, to będziesz mógł tę audycję ściągnąć przez 2 tygodnie. Wisi na naszej stronie. Mam spory zapas alkoholu. Lubię do jedzenia wino, nalewki, relaksuję się przy koniaku, drinkach, a szczególnie półwytrawnym winie. Do dziś nie piję z rodzeństwem. Bardzo zwracam uwagę na jego działanie. Nie piję w towarzystwie, gdzie powoduje agresję, natarczywość i nadpobudliwość. To strach, napisał Witek. Jak wam to brzmi?
No tak, podwójnie trochę, tak? No bo... Nie jesteśmy tu też dzisiaj po to, żeby jakieś diagnozy na odległość czynić i to na pewno nie będziemy tego robić. Natomiast moją uwagę zawsze zwraca taka nadmierna koncentracja na alkohol. Że on jest obok mnie, że ja właśnie selekcjonuję, z kim mogę się napić albo kiedy, że zaczynam myśleć cały czas o tym,
że to jest temat,
że
tak?
To jest temat, tak. To na przykład zwraca moją uwagę, bo generalnie kojarzy mi się z tym, że coś jest na rzecz.
Ja powiem wprost, tak, jak ktoś nie ma problemu z alkoholem, jakby tam szeroko to rozumiejąc ten problem, to też w ogóle się na tym nie skupia. Tak? No, nie wiem, no mało chęć, chce się napić, jest to, tak jak wcześniej mówiliśmy, alkohol jest dla ludzi, może być tam gdzieś do czegoś dodatek, ale to w ogóle nie zajmuje i nie czuje wtedy uwagi, jak ktoś nie ma problemu.
Ale czy to znaczy, że nie wie, ile pije, kiedy pił ostatnio i w jakich ilościach?
Nie liczy, ma swoje, zna swoje normy, kontroluje to, wie, kiedy może, kiedy nie może, pije w bezpiecznych tych jednostkach, to też jest tam gdzieś do wyliczenia, ktoś się już tam bardzo chce tym zająć, to też może sobie to pościągać, posprawdzać, jak tam są te jednostki alkoholu, bo to nie ma znaczenia, czy to jest wino, czy wódka, czy piwo. C2H5H to jest ten sam związek chemiczny w każdym alkoholu, jest ten sam, tak? Można go łatwo wyliczyć. Ale nikt sobie tak naprawdę, ktoś, kto nie ma problemu z alkoholem, nie zawraca tym głowy. Tylko wie, tak? Jakoś tam sobie gdzieś wcześniej eksperymentował, doświadczał i też wie już, co jest dla niego bezpieczne, co nie jest dla niego bezpieczne, kiedy traci właśnie kontakt z rzeczywistością. Natomiast, wrócę tutaj, dorosłe dziecko alkoholika skupia się na alkoholu. Nie jest mu ten alkohol obojętny. Zawsze niesie za sobą jakiś tam gdzieś niepokój, lęk, czy ja wypiłem dobrze, czy niedobrze, czy za dużo, czy nie za dużo, a ja tamten ile wypił, a później, a właściwie to czemu mam się nie napić, a jak mi dużo daje, tak? I to jest, nie wiem czemu na przykład nie można pić z rodzeństwem, nie? No. Co jest na rzeczy, tak? Że właśnie, że tutaj, no jednak coś jest, tak? To nie jest spokojne korzystanie właśnie z alkoholu. I to nie o to chodzi, że dorosłe dzieci alkoholików w ogóle mają nie korzystać z alkoholu, bo to też nie ten przekaz, tak? Tylko chodzi o to, że ten alkohol nie jest im obojętny, że tu też wymaga takiej pracy ze sobą, takiej też samoświadomości siebie, jak ja mam siebie z tym alkoholem, żeby można było się z nim bezpieczniej poczuć.
Dodam tak, żeby zacząć właśnie świadomie kontrolować swoje picie, a przestać kontrolować picie właśnie innych ludzi.
Mój ojciec jest alkoholikiem i często boję się, gdy mój mąż pije alkohol w trakcie spotkań ze znajomymi. Choć nie mam podstaw, lęki z dzieciństwa są silne, napisała
Ania. To jest właśnie ta podstawa, bo to jest podstawa wyniesiona z domu. To ojciec właśnie tak pił. I to, co Małgosia mówiła, że jak się alkohol pojawia, rano jest pełna butelka, wieczorem pusta, później zaczynają się różnego rodzaju awantury, ból, krzywda, to jest ten lęk wyniesiony, że jak widzi, że bliska osoba, czyli mąż, zaczyna sięgać po alkohol, to ten film się od razu automatycznie wyświetla, co będzie dalej.
To jest potężna trauma, także trudno, żeby właśnie nie mieć tego skojarzenia w sobie. Natomiast właśnie, no to jest też to wyuczone przez drugiego najczęściej rodzica, to przejmowanie kontroli nad czymś picie. Takie koncentrowanie się na tym, czy on już pije, ile pije, co zrobić z tym alkoholem, żeby on się mniej napił. Tak, to
może ja się z nim napiję.
Właśnie, to on by pije mniej, czy ja mu schowam, czy ja mu nie wiem, co zrobię. Może jak w domu to mniej, a jak gdzieś pójdzie, to więcej. Tak zaczyna się taka walka z wiatrakami pod tytułem ja będę to kontrolować, a tak naprawdę nie da się.
Wróćmy do rozmowy z Małgosią, która w swoich ostatnich słowach mówiła o tym, że mama jest niezadowolona z faktu nazywania rodziny alkoholową, no, tak naprawdę nazywania rzeczy po imieniu. Ale czy to koniec trudności Małgosi?
Bardzo mnie to spina wewnętrznie, kiedy mówię o alkoholu. Wspomnienia po prostu do mnie przychodzą, od razu myślę o tym, przypominają mi się wszystkie obrazy, wszystkie zachowania najgorsze ojca, kiedy pił. Kiedy niedawno pił i kiedy teraz pije. Być może w tej chwili nawet pije, nie wiem tego. Przecież jakbym miała zawsze wybuchnąć. 4 miesiące temu zdarzyło mi się to. I było to, kiedy ojciec wypił i przyszedł pijany. Ja miałam wtedy ważne spotkanie. Miałam za chwilę wychodzić z domu, już cieszyłam się na to spotkanie, a całą radość zepsuł on po prostu, kiedy się wtoczył do domu. I po chwili wyszedł, a kiedy ja zaczęłam bardzo płakać, krzyczeć, mówić, że mi to zepsuł, to mama powiedziała, żebym nie robiła widowiska. Przekreśliła całe moje odczucia w tej chwili i nie zgodziła się na to, że nie mogę być zła, że on wypił.
A kiedy inni piją, to też jesteś zła?
Może nie kiedy piją, bo obecnie jest dla mnie pewne rozgraniczenie między piciem a wypiciem. Kiedy po prostu piją dla smaku, tak jak ja. Ale jest dla mnie granica, kiedy są konsekwencje albo zdrowotne, albo jakieś psychiczne bądź fizyczne, wtedy już dla mnie sytuacja przybiera zły obrót. Ucieka grunt spod nóg, ktoś już jest mocno pijany i zaczyna szaleć, krzyczeć na kogoś albo wywołuje jakąś awanturę, wtedy byłoby niemiło. Ale do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek zachowywał się z moich znajomych agresywnie wobec mnie czy wobec kogoś po alkoholu. Ale mimo to ten stres, że coś takiego może się zdarzyć, jest. Gdzieś daleko, głęboko, ale czasami wychodzi w takich sytuacjach. Coś może się stać, a ja nie wiem co.
Cały czas świeża rana?
Cały czas, bo to się dzieje do tej pory. Teraz, na moich oczach, więc żywa rana, a mój tata ją po prostu cały czas posypuje. Nie brakuje mu tej soli.
Nie boisz się, że to też tobie może się przydarzyć?
Nie. Tego jestem całkowicie pewna, bo akurat poszłam w tą stronę. Jedni właśnie rozwiązują swój problem za pomocą alkoholu, czasem dyda i to się zdarza. Jestem w ciebie w tym momencie pewna. Raz chciałam przekroczyć tą granicę, to było kilka lat temu, gdy wypiłam trochę więcej, ale po chwili się opanowałam, bo przypomniało mi się, że przecież to jak ojciec. I teraz się upiję, zacznę się z kimś kłócić, albo komuś wygarnę jakieś żale i co? I nic mi to nie da. Byłam blisko tej granicy, bardzo blisko. Jeszcze kilka kieliszków i pewnie albo zachowałabym się jak on, czyli się awanturowała, albo poszła spać, nie wiem. To nie może mi się tak dziać. Ja nie chcę tak robić, bo nie chcę być jak on. Nie chcę postępować tak jak on, bo problemy się rozwiązuje inaczej. I wiem, że nie. Nie chcę nigdy tak postąpić.
Zdarzyło ci się kiedyś zabronić komuś picia?
Zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się właśnie na imprezach. Zabroniłam raz mojemu ojcu i to nic nie dało, bo on stwierdził, że przecież nic się nie dzieje i nie ma problemu i dalej sobie po prostu wziął flaszkę w rękę i zaczął pić. A zdarzyło mi się zabraniać. To nie jest dla mnie jakiś powód do dumy, bo każdy człowiek ma wolną wolę. Mój chłopak z tym nie ma problemu i mam nadzieję, że nie będzie miał, ale do tej pory mam tak, że kiedy ktoś przy mnie wypije więcej, jakiś znajomy, koleżanka, kolega, to we mnie się włącza taki alarm, żeby powiedzieć nie, tu już jest granica, nie rób tego. Chociaż nie chcę nikomu matkować. Jest bez sensu, no i tak jak będzie chciał, to wypije albo powie, że przecież nic się nie dzieje, no położy się tam spać i będzie dobrze, tak? Przecież przez moich znajomych nie był jakoś agresywny po alkoholu. Mimo tego i tak mam taką rękę na pulsie. A może właśnie mu powiedzieć, nie pij, bo to się może źle skończyć. Przestań, bo coś się stanie.
A tylko mówisz tym znajomym, czy też coś robisz, żeby powstrzymać ich od picia?
To tylko jak na razie ograniczyło się do mówienia. Na imprezach, kiedy jest na przykład alkohol, kontroluję w jakiś sposób jego ilość. Nie zdarzyło mi się, żeby komuś wyrywać butelkę z ręki. Może dlatego, że boję się reakcji. Że boję się, że ktoś mi nakrzyczy coś w twarz albo uderzy. Wydaje mi się, że to jest ten lęk. I boję się, że ktoś zareaguje w sposób podobny do mojego ojca, gdyby mu zabrać.
Przypominam, że cały zapis tej rozmowy znajdziecie w naszym serwisie www.polskieradioeuro.pl. Tam całość rozmowy z Małgosią, której fragmenty dzisiaj na antenie. Może zacznijmy od końca, od tego, o czym mówiła Małgosia, jako, mam wrażenie, pewnych strategiach radzenia sobie z tym napięciem, z tym stresem, który nie jest jej obcy. Kontroluje ilość na imprezach, jakoś tam trzyma rękę na pulsie, nie jest jej to obojętne. Nikomu jeszcze nie wyrywała butelki, czy szklanki, czy kieliszka z rąk, ale no.
Znaczy uśmiecham się trochę, bo to jest takie pragnienie, tak, żeby właśnie ocalić no, ludzkość w pewnym sensie, a tak naprawdę chodzi o to, żeby ocalić siebie. Bo to, co się w Małgosi odzywa, to jej cierpienie, jej krzywda. A to, co umie robić, to ratować innych, nie zajmować się sobą. I paradoks polega w moim rozumieniu na tym, że ona bardzo chciałaby uchronić innych, bo tak naprawdę chciałaby nie przeżyć swojego, tak? Żeby nie czuć już tego cierpienia, które przeszła. A z drugiej strony jest coś takiego, no, że też no, w pewnym sensie nikt tak dobrze nie zna konsekwencji picia jak dziecko alkoholika, tak?
No, ale nie chce matkować.
No właśnie, więc to jest taki kolejny paradoks, tak? Że ona dokładnie wie, można powiedzieć, do czego zmierza ktoś, kto nadużywa alkoholu, czy zbyt często sięga, tylko że kłopot po stronie Małgosi, prawdopodobnie po stronie każdego dziecka z rodziny alkoholowej, polega na tym, że ono nieadekwatnie ocenia ilość picia alkoholu, tak? Nieadekwatnie ocenia sytuację. To Małgosia już na początku powiedziała, że dla niej wystarcza to, że się pojawiał alkohol. To nie miało znaczenia ile w towarzystwie. Nie miało znaczenia ile kto pije, tak? Ona ma jakieś takie swoim bólem gdzieś wyznaczone miary, które są nieadekwatne do danej sytuacji. I stąd jest duże zamieszanie, bo rzeczywiście też no, całe szczęście Małgosia nie wyrywa ludziom tych butelek i tak dalej, nie przejmuje za nich odpowiedzialności, ale w niej samej to się toczy.
No to wydaje się być jedynym sposobem na, no, jednym z dwóch sposobów na zredukowanie tego napięcia, bo drugi to jest po prostu napić się.
Drugi jest, jak mówisz, tak, po prostu napić się.
No,
tak,
no, to są takie biegunowe rozwiązania. Tak. No, albo komuś wyrwać butelkę, albo się z nim napić.
Natomiast chcę też jeszcze raz to podkreślić, to co już mówiliśmy, tak, że Małgosia wykonuje i wykonała już ze sobą dużo takiej świadomej pracy związanej właśnie w obszarze alkoholu. To jak właśnie w jakim towarzystwie jest, jak to sprawdza, jak powstrzymuje swoje takie odruchy gdzieś automatyczne. Natomiast no przeżywa, emocje przeżywa i dobrze, że też ma ich świadomość, że przeżywa, ale też, że ma świadomość z jakiego powodu, z jakiego tytułu też przeżywa te uczucia i te emocje. Często się przecież tak zdarza, że właśnie osoby, które wzrastają w takich rodzinach, był ten SMS, tak, że mąż Ani tak, że właśnie jak pije alkohol, od razu coś się tam uruchamia. I często są takie stawiane, że nie wiem, jak wypijesz, to albo alkohol, albo ja, bo ja mam za sobą takie, a nie inne rzeczy. No, staje gdzieś dosłownie na takiej granicy postawione, na takim ostrzu mocnym postawiona ta granica, że tak trudno gdzieś.
Chciałbym wam przeczytać pewien mail. Pewien mail od Justyny, który trochę się wpisuje w ten wątek. Wątek kontroli, kontrolowania picia innych. Byłam ostatnio w teatrze, pisze Justyna. Po sztuce poszliśmy z przyjacielem do takiej przyteatralnej kawiarenki. Po jakimś czasie zeszli się aktorzy. Patrzyłam na ludzi trochę starszych ode mnie, pijanych, skaczących po stołach, rozbijających szklanki. Alkohol, który był dla wszystkich drogą do rozmowy i zabawy. Żal, niesmak i zażenowanie. Strach. W międzyczasie piliśmy piwo. Ja wypiłam jedno, mój przyjaciel więcej. Nie skontrolowałam tego. Chciałam z nim porozmawiać bardzo poważnie. Bardzo mi na tym zależało. A nie udało się, bo wypił za dużo i nie był w stanie. Nienawidzę tego. Ale to słowo nie skontrolowałam tego mnie bardzo uderzyło, bo to tak jakby to była jej rola.
No, jej odpowiedzialność.
Wręcz słyszałam, jakby była nawet więcej winna.
Winna, już nie tylko odpowiedzialna, ale winna za tych aktorów, winna za tego swojego przyjaciela.
Ja tak wrócę jeszcze na chwilę do tego też, co Małgosia mówiła, bo dużo mówiła o tym, jak stara się właśnie nie kontrolować przyjaciół, ale jak ją zapytałeś wprost,
czy
zabraniała, to mówi, że tak. I ja myślę, że właśnie, że to jest ten odruch takiej nadziei, że się uda uratować siebie, tą drugą osobę, jak się właśnie zakaże. Ja w szczególności na osobom ważnym, bliskim. Ona mówi o znajomych, ale to jest też bardzo często tak, że nie wiem, przede wszystkim właśnie tym najbliższym, tak?
Chłopakowi, dziewczynie, mężowi,
tam żonie, dziewczynie, tak? Że to są takie najważniejsze osoby w którymś momencie, tak jak no, przedtem była, czy nadal zresztą jest, matka, ojciec.
To jest też jedyny sposób, taki, który ona też, no, jedyny sposób, którego została nauczona, czyli właśnie, nie wiem, jak jej matka radziła sobie ze swoim ojcem. Tylko właśnie przez zakazy. Nie ma czegoś takiego wyuczonego, że oddania właśnie odpowiedzialności osobie, która pije, żeby ponosiła sama konsekwencje własnego picia. Tak? I tu jest bardzo trudno zostawić, puścić tą kontrolę.
Tak, no, na marginesie dodam, że do tego maila Justyny, tak, że gdyby była w takim konstruktywnym domu, tak, wzrastała, to prawdopodobnie wyszłaby stamtąd.
Dokładnie.
Po prostu. Wyszłaby, zostawiłaby tamtą sytuację.
Ludzie, sami sobie pijcie, tak?
Tak, to nie jest jej sprawa.
Napisał do nas Darek, alkohol to najgorszy i najbardziej patogenny narkotyk. Choć nie darzysz mnie, Tomku, sympatią, myślę, że podzielisz moje zdanie. A skąd ten sąd o niedarzeniu sympatią? Bo też jakoś nie kojarzę, żebyś bardzo często się odzywał. W związku z tym no, być może nie było okazji do obdarzenia sympatią. To zapraszam częściej. 2100 to nasz numer SMS-owy. Mój ojciec jest od 30 lat alkoholikiem. Od wielu lat proszę moją mamę, żeby go zostawiła, ale ona nie potrafi. Tak przywykła do ciągłego poniżania i całej sytuacji, że nie umie odejść. Wydaje mi się, że to ona wymaga większego leczenia niż ojciec. Mama traktuje jego pijaństwo jak grypę. Jest jakiś czas i przechodzi. Nie chce jej się zrobić niczego, co mogłoby wpłynąć na niego, żeby zaczął się leczyć. Moja mama ma już chorą psychikę, co mnie przeraża, bo nie wiem, jak jej pomóc, skoro sama nie chce sobie pomóc. Ja tylko powiem jedno. Tylko raz się pojawia słowo ja w tym SMS-ie i to wtedy, kiedy ja coś powinienem. Drogie, dorosłe dziecko alkoholika. Skacząc co 2 tygodnie po kalendarzu na naszym serwisie audio na stronie polskieradioeuro.pl znajdziesz poprzednie audycje z tego cyklu i myślę, że znajdziesz tam dużo odpowiedzi i dużo pytań. Tak? O kogo tutaj trzeba najbardziej zadbać, drogi słuchaczu?
Tak, tutaj też tej pomocy
ale też
potrzebuje.
Jakoś ja potrzebuję tak podkreślić bardzo słuchaczowi coś takiego, że może i mama nie potrafi, nie chce, może i nie potrafi, a przede wszystkim nie chce. Nie chce odejść.
To Na własne nogi, czyli cykl spotkań poświęconych dorosłym dzieciom alkoholików w Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Małgosia powiedziała, że pilnuje ilości alkoholu na imprezie, że upomina, że zabrania, no, że trzyma rękę na pulsie. Powiedziałem jej na to, czyli zrzędzisz.
Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć i dla postronnej osoby, dla której się nic nie dzieje. Jest to moje zrzędzenie, moje matkowanie. Jo, przesadzasz. Czasem to słyszę. Właśnie robię tego często. Nie jest tak, że na każdym spotkaniu towarzyskim mówię, teraz zamawiamy sok, bo jak się napijecie 2 piwa, to się coś wam stanie. Nie, aż tak tego nie ma. Gdy widzę, że się zbliża granica, wtedy zrzędzę. No to może usiądź albo, nie wiem, połóż się, bo już się chwiejesz, albo nie wiem, bo może być ci niedobrze, no matkuję. Matkuję, jak robi to moja matka mojemu ojcu, a to jest bez sensu. Ja wiem, że to, co robię, jest naprawdę... Nic nie zmienia, nic nie daje.
Zdarzają się imprezy bez alkoholu?
Zdarzają się. Od jakiegoś czasu przerwałam kontakty z tymi, dla których imprezy bezalkoholowe nie istnieją. Są ludzie, dla których po prostu oni muszą się upić, żeby była zabawa. I te kontakty zostały ograniczone do spotkań sporadycznych, I nie chcę tych kontaktów utrzymywać, bo nie chcę się narażać na takie sytuacje. Nie chcę musieć znowu zrzędzić, musieć znowu matkować. Nie musimy się upijać. I ci, którzy wiedzą. Nie muszą wiedzieć, że jestem dda, ale mogą się bawić bez alkoholu, to są. Ci, którzy stwierdzają, że jestem głupia i nie mam imprezy bezalkoholowej, to takie kontakty się po prostu samoczynnie urywają, bo ja jestem dla nich ograniczona, głupia. To są dla mnie sytuacje, które nie mogą mieć dla mnie miejsca. Kiedyś czułam się jakoś gorsza. Czasami, że ktoś może się ze mnie na przykład śmiać, no bo ty nie pijesz, wszyscy przecież pijemy, no napij się z nami, no przecież nic się nie stanie. Od razu czułam się, o, no to teraz już nie będę w tym towarzystwie, już nie będę z tymi ludźmi się pewnie widywała. Przecież nie będą chcieli gadać z kimś i spotykać się z kimś, kto przecież usiądzie z sokiem. Ale... Są imprezy, kiedy nie piję, bo nie chcę, są spotkania, kiedy nie piję, bo nie chcę. Nie obchodzi mnie w tym momencie to, co kto mnie pomyśli. Niech myśli, jeżeli ktoś ma ochotę się napić alkoholu, niech pije. Ja mam wolny wybór, nie muszę tego robić. Jeżeli jest jakiś przytyk, to mówię, no po prostu nie mam ochoty i koniec. I na tym się kończy dyskusja.
Nie mam ochoty, niech ludzie sobie myślą, co chcą. Rozluźniły się kontakty albo z niektórymi urwały, z tymi, którzy nie wyobrażają sobie imprezy bez alkoholu.
No bardzo fajnie, Małgosia, właśnie pokazuje, jak ewaluuje w taką stronę przede wszystkim decydowania o samej sobie. I takie coś, co tutaj bardzo chciałam podkreślić, to jest to, że ona zobaczyła, że impreza to właśnie ma być przyjemność. A dla niej przyjemność jest wtedy, kiedy właśnie przede wszystkim nie dominuje alkohol. I to takie naturalne, mi to bardzo pasuje, co ona powiedziała, że to jest takie naturalne wtedy odchodzenie od takich kontaktów, takie unikanie sytuacji, które wiem, że są dla mnie, nie wiem, trudne, przykre, jakoś zagrażające. I że to jest właśnie wybór. To nie jest jakaś powinna, muszę, tylko ja chcę tak robić.
Czyli dbam o siebie, mimo że ktoś może powiedzieć, no po prostu unika.
Ale to właśnie to, co Małgosia powiedziała, że no to powiedzą sobie, co chcą, tak? Mhm. Ja tak wybieram. Mhm.
Ja właśnie chcę to podkreślić. Małgosia to powiedziała. Mam wolny wybór i z niego korzystam. I też chcę do tego SMS-a się odnieść, co o swojej matce tam jeden ze słuchaczy mówił, że ta mama nie może odejść, tak? Ja to podkreśliła, że właśnie nie chce. I też Małgosia pokazuje, że może tak tkwić i zrzędzić i matkować i zajmować się i kontrolować i być w tym towarzystwie, ale może też właśnie wybrać odejść od tego towarzystwa. Ona wprost powiedziała, odchodzę. Ja już nie mam tych kontaktów z tamtymi ludźmi, którzy inaczej nie chcą albo nie potrafią. Tak? To ja decyduję. Ja mam wolny wybór. Ja odchodzę i bawię się inaczej.
Małgosi, życzę dalszej wytrwałości w terapii. Sam skrzywdziłem obraz świata mojej córce. Waldek, alkoholik w trakcie leczenia zamkniętego. Waldku, to trzymamy kciuki za ciebie, a te życzenia przekazujemy Małgosi. Małgosi, z którą ostatnie spotkanie już teraz, bo zapytałem Małgosię na koniec naszej rozmowy o to, jak się czuje, kiedy widzi na ulicy pijanego człowieka. Albo kogoś, kto idiotycznie zachowuje się po alkoholu. W tramwaju, w sklepie, albo przed jej blokiem.
Od razu widzę ojca. Kiedy widzę pijanego człowieka, od razu mam w głowie ojca. Mam taką od razu w sobie, że o kolejny, który po prostu nie może rozwiązać inaczej po prostu swojego życia, tylko musi się napić. Czasami mi ich szkoda. Czasami sobie myślę, no co go skłoniło do tego, żeby akurat musiał się napić i teraz musi się zataczać. Czasami czuję wielką złość, że kolejny po prostu, który tak marnuje swoje życie. Jest to dla mnie niekomfortowe, nie umiem koło takich ludzi obojętnie przejść. Zdrawiają na przykład od razu, że mam jakiś wewnętrzny taki stres, wewnętrzne napięcie. Bardzo mi to denerwuje. Ale jednocześnie nie będę maskowała całemu światu tak samo i im. Wkurzają mnie z tego powodu, że rozwiązują po prostu w taki, a nie inny sposób, zagłuszają się w taki, a nie inny sposób, rozweselają w taki, a nie inny sposób. Irytuje mnie, że taki człowiek chodzi mi pod blokiem lub jedzie ze mną tramwajem i krzyczy na cały głos. Albo czasami nachyla się do mnie i coś do mnie mówi. Mam jakieś takie szczęście, że ludzie pijani w tramwajach jakoś zaczepiają mnie, pytają mnie o coś, coś ode mnie chcą, a ja też jestem spięta i nachylnie bym go uderzyła. Mam taką agresję wewnętrzną w sobie, że wyładowałabym po prostu złość do ojca na nim, że też jesteś taki i też tak robisz. Ale nie robię tego, nigdy nie uderzyłam pijanego człowieka. Ale irytują mnie. Można się wkurzać bez alkoholu, można się smucić bez alkoholu. A oni po prostu wybierają ten, a nie inny sposób. Taki jak mój ojciec. Chciałabym się już nie denerwować, że obok mnie gdzieś jest alkohol. Chciałabym może mniej radykalnie podchodzić do tego, że ludzie, którzy piją w moim towarzystwie, czy ci, z którymi ograniczam kontakty, nie chciałabym być tak radykalna, że ucinam z tobą kontakt, bo ty się napiłeś. Bo za tym zawsze ukrywa się jakiś problem i to też nie jest rozwiązanie, żeby się od niego odwrócić napięcie i to ja ciebie nie znam w takim razie, bo ty pijesz. Tego bym nie chciała, na razie tak jest. Chciałabym nie być spięta, kiedy widzę alkohol. Chciałabym się tak nie denerwować, kiedy o nim mówię. Chciałabym do niego podchodzić jak po prostu do dodatku, który gdzieś tam jest, którego czasem nie ma. No i chciałabym inaczej oczywiście wszystko odczuwać w związku z alkoholem i z moim domem. Bo na razie wszystko jest nakręcone spiralą mojego domu. Wszystkie odczucia związane z alkoholem wychodzą stamtąd. Wiadomo, wspomnień nie wymarzę, ale stosunek mogę zmienić. Chciałabym się mnie denerwować, kiedy o tym mówię, tak jak teraz. Bo to jest jeden wielki stres w związku z alkoholem.
I w związku z tym stresem Małgosia różne rzeczy robi. Trzymamy kciuki za jak największą mądrość i wytrwałość w tej drodze. Bardzo dziękuję Ci, Małgosiu, za podzielenie się tą historią. No, ale jeszcze tyle wątków tutaj w tym ostatnim fragmencie rozmowy się pojawiło. Chociażby agresja, ta złość do ojca wyładowywana, czy jakoś kierowana na... No, nie wyładowywana, kierowana na innego człowieka, który się w taki, a nie inny sposób zachowuje. Przypomina ojca.
No, znaczy to w ogóle takie pragnienie, tak? Wreszcie odreagowania czegoś. Myślę, że to akurat dobrze się składa. Tak trochę otrzymam kciuki za Małgosię, że znajdzie taki konstruktywny sposób rozładowania swojej złości do ojca. dzięki temu, że właśnie już podjęła decyzję zajęcia się sobą.
My jeszcze o tej agresji porozmawiamy w drugiej godzinie, bo ten wątek pojawi się też w rozmowie z Sebastianem.
Okej, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jak tak Małgosia wyliczyła to swoje chciałabym, to miałam takie wrażenie, że słyszę małą dziewczynkę, która taką listę swoich życzeń wysyła do jakiejś siły wyższej.
No wiesz, teraz już duża dziewczynka może po prostu zacząć po to sięgać i realizować.
Chcę i mam, tak? Ja jeszcze zostałem tylko przy takim, od czego Małgosia zaczęła, jak reaguje na takie osoby, które gdzieś widzi, prawda, że jest niekomfortowo. Ja powiem tak, każdemu jest niekomfortowo, tylko zupełnie jest inny ten środek ciężkości u DDA, bo tam, gdzie nie ma tego problemu, to po prostu każdy myśli o tym, jak ja mam siebie uratować i myśli o sobie i sobą się zajmuje, żeby mu było, żeby sobie poprawić komfort, a Małgosia pięknie pokazała właśnie, na czym się DDA skupia. Na tym właśnie, na tej osobie, a czemu, albo może ma tak, a może tak, a marnuje sobie życie tak wokół niego. A
gdzieś jeszcze zostawmy sobie na po 23 ten wątek, że ci ludzie się jakoś dziwnie, mam szczęście do pijanych ludzi w tramwaju. A tylko jedno zdanie od Justyny, która wcześniej pisała, to ciekawe, co powiedzieliście. Nawet nie przyszło mi do głowy, żeby stamtąd wyjść. No to już masz patent na przyszłość. Czasami nie można mimo wszystko. Czasami, no, nierzadko mówimy o takich sytuacjach w Zostaw Wiadomość, a szczególnie wtedy, kiedy spotykamy się w naszym cyklu na własne nogi. Razem ze mną ludzie ze Stowarzyszenia ODDO, Anna Maria Seweryńska i Cezary Biernacki. Rozmawiamy dzisiaj o stosunku do alkoholu u dorosłych dzieci alkoholików. Mój ojciec zmarł wiele lat temu, był alkoholikiem. Mój mąż pije codziennie 4 do 8 piw i twierdzi, że nie jest uzależniony. Ja nie chcę, żeby pito u mnie, głównie żeby pokazać dzieciom, że można się bawić bez alkoholu. Uważam, że źle jest, że dzieci widzą ojca prawie zawsze z piwem w ręku. Mówię im, że tata jest chory. No i tak to się toczy. To już niestety komentarz ode mnie.
No już to powiedzieliśmy, nie będziemy diagnoz stawiali na odległość. Ja nie mam wątpliwości, że problem jest, tak jak go słyszę, no, ale to tak jakby też audycja trochę, ona nie jest o uzależnieniach tak naprawdę, tylko o tym, jak dorosłe dzieci alkoholików mają się, tak?
Ale myślę, że to może być informacja, te nasze audycje to może być informacja dla naszej słuchaczki, co potem mogą mówić, myśleć, czuć i pisać, być może do radia dzieci.
Dokładnie, jak posłucha Sebastiana, jak słuchała Małgosi, jak słuchała też naszych komentarzy i poprzednich audycji, których też dorosłe dzieci alkoholików dawali swój głos.
2100. Ja mam brata alkoholika. Nie zabraniam nikomu picia, ale zdarza mi się ludzi powiadamiać, że mają problem. Sama też porównuję się do innych i ciągle zastanawiam się, czy sama nie piję za dużo. Czy to normalne?
No właśnie. Kiedy się wzrasta w takiej niby normalności, tak? W takiej odwróconej normalności domu alkoholowego, no to jest naturalny odruch. Natomiast tak naprawdę, no to nie jest to normalne, oczywiste, tak, że diagnozujemy w ludziach problemy, w szczególności czy piją już
za dużo,
czy jeszcze nie.
Ale też powiem, że no właśnie, wzrastając w takiej rodzinie, to też ma się tego nosa, tak? I to wyczulenie, że bardzo szybko też u innych można to zauważyć. Natomiast sposób, tak? To jak reakcje i nawet to, co za tym dalej niesie ten przekaz, to jest właśnie taki powiedzenie komuś po prostu, no słuchaj, masz problem, tak? To jest albo, nie wiem, no zrób coś z tym, przestań pić, tego typu, co za tym dalej też nic nie idzie, tak? Nie ma dalej tych konsekwencji w moim zachowaniu, bo ja rozumiem, tak, że ktoś jest dla mnie ważny, widzę, że niepokoi mnie to, jak on korzysta z alkoholu i to jest tak, to sygnał ode mnie. Mówię o swoich emocjach, uczuciach, jak ja się z tym mam, a też pokazuję swoim zachowaniem właśnie tak, jak Małgosia pokazała. To ja w takim razie z tobą w tym momencie
nie chcę mieć do czynienia,
a zwłaszcza jak jesteś pod wpływem alkoholu, tak? Nie rozmawiam, nie bawię się z tobą, nie chodzę z tobą na imprezę, nie zapraszam cię. Właśnie z tego powodu.
Dwa SMS-y. Pierwsze od Michała z Gdyni. Lubię alkohol. Nie potrzebuję specjalnej okazji, żeby wypić piwko z kimś, kogo lubię, czy nawet samemu. Nie rozumiem ludzi, którzy po piwie lub paru głębszych chcą kogoś bić. Takich osobników unikam. Jeżeli pić, to tylko i wyłącznie na wesoło i zawsze w pewnym towarzystwie.
Dużo by o mitach.
Tak, tak. Moglibyśmy długo rozmawiać inny cykl audycji właśnie, na czym tak naprawdę polega uzależnienie, o którym tutaj nie chcemy mówić i z czego wynika, jest
to też na czym w ogóle polega działanie alkoholu, tak? Bo to uzależnienie to już jest jakaś konsekwencja, ale nie da się planować tego, jak alkohol będzie na nas wpływał i jaką reakcję w nas wywoła, także...
To SMS od naszej słuchaczki. Jestem DDA. Alkohol pozwala mi pozbyć się napięcia, lęków. Wtedy kocham ludzi i nie boję się tego, co o mnie myślą. Jednak kiedy wypiję więcej, jestem bardzo agresywna.
I to jest właśnie ta prawda, która tak właśnie też alkohol działa. Także pomaga przeżywać wszelkiego rodzaju emocje właśnie. Pomaga poradzić sobie z lękiem, z niepokojem, ze wstydem. Właśnie rozluźnia, a z czasem znowu przechodzi też w agresję. Także że zachowania są bardzo różne, ale już takie niekontrolowane, które byśmy nie chcieli tak się zachować czy tak postąpić.
Myślę, że możemy posłuchać w tej chwili pierwszego fragmentu rozmowy z Sebastianem, którego zapytałem na początku o te alkoholowe skojarzenia. Kiedy mówię alkohol, to co staje ci przed oczyma? Zapytałem Sebastiana.
Alkohol? Myślę, że dom. Tam się pierwszy pojawił i właściwie od najmłodszych lat, jak pamiętam, to występował on. Tam poznałem jego, że tak powiem, moc, niekoniecznie na swoim spożyciu, na spożyciu bliskiej mi osoby właśnie i rzeczy, które działy się pod wpływem alkoholu. Jaką wielką moc sprawczą potrafi mieć alkohol pity przez osoby, które nie umieją go pić w odpowiednich ilościach, w odpowiednim stanie.
I jak się czujesz teraz w dorosłym życiu, jak ludzie dookoła ciebie piją alkohol?
Raczej staram się unikać ludzi, którzy może nadmiernie piją alkohol, ludzi obcych, których nie znam. Jakoś nie pasują mi różne zachowania takich ludzi, dlatego że przesada alkoholu mnie odtrąca. Akurat uważam, że alkohol wypity w normalnych dawkach, że nie jest czymś złym tak naprawdę. W końcu alkohol jest dla ludzi. Natomiast upojenia alkoholowe zmieniają ludzi, zmieniają ich świadomość, zmieniają ich zachowania. Ci ludzie tak naprawdę nie są tak do końca sobą.
A co się wtedy dzieje z tobą, jak oni nie są sobą?
Czasem wręcz podnosi mi się ciśnienie bardzo. Staram się unikać takich sytuacji i szybko zakończę gdzieś jakieś relacje z takimi osobami. Albo dać ewidentnie do zrozumienia, że nie mam ochoty z nimi rozmawiać. Nie wchodzić w głębsze relacje. Nie prowokować się tak jak kiedyś. Zmieniło się trochę moje właśnie myślenie, odczuwanie co do takich osób, z dystansem takich osób.
Masz dziewczynę?
No nie mam.
A czy twoja dziewczyna mogłaby pić?
Pić alkohol? Owszem, mogłaby. Ale wolałaby, było to picie umiarkowane. Żeby to ona decydowała, kiedy ona chce się napić, a nie kiedy może musi. Żeby alkohol może nie był wyznacznikiem życia, tylko jakimś dodatkiem, upiększeniem pewnych chwil, a nie jako wyrocznie, jako mus. Kiedyś się nie zastanawiałem nad tym, ale teraz jest to dla mnie ważne.
Sebastian też jest człowiekiem w drodze do swojej mądrości. Jest człowiekiem, który się bardzo zmienił i to się w naszej rozmowie z Sebastianem jeszcze ujawni. Ale dzisiaj już mówi, mam wrażenie, coraz rozsądniej. Mnie przyjemnie się tego słucha, co mówi. Ja wiem, trudno skomentować, co się komu przyjemnie słucha, a czego nie, ale myślę, że jest tutaj kilka wątków, które są istotne. Tak? No, już jest jakaś zmiana. To alkohol, czyli znowu tylko dodatek.
Milczymy, tak?
Kiwacie głowami, tego tak. Nie widać w radiu.
No tak, tak, Sebastian, trochę, dla mnie trochę mało materiału jest, tak, chciał też powiedzieć, więcej chciałbym usłyszeć, tak, o tym, co tak naprawdę wprost, tak, Sebastian mówi, jak miał, jak ma w tej chwili z tym alkoholem.
Może to moja wina, może nie otworzyłem dostatecznie Sebastiana.
Ja bym go jeszcze chętniej posłuchał dłużej, żeby tam więcej skomentować, natomiast no wprost mówi tak, że... jakie ma reakcje na ludzi, którzy wokół niego piją alkohol, z czego to wynika, tak, że no, nazwał to z bliskiej osoby, tak, no, możemy się domyślać, że któregoś z rodziców, tak, że to jest to, że zostając w takim domu, tak, stąd to ma, że właśnie, nie wiem, że ojciec jak używa alkohol, to jest coś, co towarzyszyło całe życie. Że zmienia się też jego stosunek do właśnie do tego w trakcie swojego takiego, nie wiem, dorastania, świadomego też, jakieś tam pracy nad sobą, że też zmienia się jego stosunek do raz, że korzystania z alkoholu, a dwa, że też do bycia z ludźmi, którzy są właśnie też korzystają z tego alkoholu.
On mówi też to, o czym Małgosia tuż przed końcem poprzedniej godziny wspominała, o takiej agresji, o takiej złości. Mówi o tym, że też aż cały się zagotowuje, jak właśnie jak ma do czynienia z kimś, kto jest pod wpływem alkoholu i tutaj wykona jakąś niesamowitą pracę. Bo...
Właśnie tak, na ile on teraz mówi, że się dalej zagotowuje, tak. Na ile się zagotowywał. Tak? Że to jest coś, co tak jak mówimy, że jest w tej drodze, tak? Że tutaj coś się zmienia.
Dobrze, że to jest też taki sygnał trochę tego, żeby przestać właśnie ponosić konsekwencje czyjegoś picia przez to, że się no właśnie nie wytrzymuje swojej...
Że to nie jest obojętne.
Tak, swoich emocji.
No właśnie, bo ten człowiek, który jest pijany, człowiek, który jest obok, Małgosia powiedziała o tym, że no ma jakieś szczęście do tych pijanych, którzy ją zaczepiają w tramwaju. Sebastian też jeszcze powie na ten temat, ale zastanawiam się, czy to, że ten człowiek nie jest obojętny, być może to on uwagę samego zainteresowanego jakoś
przyciągnął. On używa wprost słowa, tak, że już lepiej, już przestałem się prowokować, tak że jakby no trochę schodzi z linii ognia, ale na pewno coś jest na rzeczy, tak, myślę, że...
Ja chcę wrócić do tego, że Małgosia kończyła o tej niekomfortowej sytuacji, jak ona się czuje, tak, i powrócić i tak pokazać, na czym ta różnica polega, że u osób, które nie wzrastają w takiej rodzinie, zajmują się sobą i skupiają się na sobie. Natomiast osoby w takiej rodzinie przede wszystkim koncentrują się na tej osobie, która jest pod wpływem alkoholu. I właśnie wystawiają się na tą linię frontu, a to nie wiem, a to będą się opiekować, a to będą się złościć, a to będą mu coś tam, nie wiem, przygadywać, ale z odruchu jest to właśnie ta koncentracja na tamtej osobie. Nie na mnie, tylko tam.
Znaczy ja powiem, że prawdopodobnie nawet w samej postawie, czy w samym spojrzeniu jest już rodzaj tej uwagi sygnalizowany i być może to jest to w cudzysłowie szczęście, tak, że ta osoba wtedy no, łapie jakiś komunikat, tak, że może tu właśnie gadać do tego ucha, czy tam coś chcieć od tej osoby itd.
Mój tatuś zrobił dzisiaj masakrę w kuchni i już dawno śpi, a ja nie posprzątam tego. Czy on to jutro zauważy? Jestem DDA i już nie piję jak kiedyś, dzięki chłopakowi. On też jest DDA. Powiem szczerze, myślę ciągle o piciu, ale nie piję, bo boję się nawet kupić piwa, by nikt nie zauważył, że je piję. Boję się, że mój partner będzie taki jak mój ojciec, bo schemat rodzinny u niego, jak i u mnie, jest taki sam. Jak z tym walczyć? Powiedzieliśmy, że determinizmu nie ma i nie jest powiedziane, że ktoś, kto miał taką sytuację w domu...
Ale są predyspozycje.
Tak.
Jest grupa ryzyka, także...
Tylko ale tutaj... też... bo lęk... znaczy to jest dobry sygnał ostrzegawczy, natomiast to nie jest dobry grunt do niepicia. Bo to trochę tak, że ktoś mnie przyłapie, to tak zabrzmiało. Że jak ktoś mnie zobaczy, tak? To jest takie przerażające. No ale to można dopracować do perfekcji sztukę kamuflażu. Do pewnego czasu oczywiście. I to nie są grunty do tego, żeby jakby no unormalnić swoją relację z alkoholem. Tak? To tak trochę mówię na zapas, ale tutaj już i Małgosia mówiła o tym, trochę Sebastian być może też więcej o tym powie, że to nie rzecz w tym, żeby te emocje jakoś no, brały górę, tylko rzecz w tym, żeby właśnie przestać je tak silnie przeżywać w sprawie alkoholu.
To wróćmy do rozmowy z Sebastianem. Byłem ciekaw, czy zdarzyło mu się kiedyś zabraniać pić albo przerwać czyjeś picie.
Myślę, że nie. Były chęci, ale tak naprawdę uważam, że to jest prywatna sprawa.
Co to znaczy, że ci się podnosi ciśnienie w towarzystwie tych, którzy może nadużyli?
to, że te osoby nie są naturalne. Potrafią rozmawiać na wiele ciekawych tematów, gdzie tak naprawdę pod wpływem emocji swojej teraźniejszości nie są w stanie czasem nawet przytoczyć konkretnego zdania, a pod wpływem emocji otwierają się na wiele tematów. Mogliby rozmawiać o polityce, o ważnych sprawach, gdzie tak naprawdę myślę, że czasem nawet nie mają o tym za dużego pojęcia. A alkohol właśnie pokazuje ich moc. Wielu ludzi właśnie urasta do używania przemocy, czego akurat ja bardzo nie toleruję i jestem jakoś bardzo uczulony na tym punkcie.
Masz czasem ochotę przywalić komuś takiemu, kto jest pijany?
Owszem, nieraz się zdarzy, żeby przywalił. Czasem pod wpływem emocji, no niestety nie wytrzymywałem i doszło do takiej sytuacji. I zastanawiam się, skąd to się bierze, dlaczego we mnie się zbudza zaraz taka furia, agresja. Tłumaczę człowiekowi kilka razy jego, że tak powiem, postępowanie, on tego nie rozumie. I poleciało.
I co się stało, jak poleciało?
Doszło do kontaktu fizycznego, gdzie ja użyłem siły. Może nie zawsze była ona adekwatna do czynu, ale pod wpływem tych emocji czasem nie wytrzymywałem. Potrafiłem sytuację, no niestety, czasem rozwiązać w taki sposób, z czego tak naprawdę nie byłem dumny, bo uważam, że są lepsze rozwiązania, ale czasem już byłem postawiony w takiej sytuacji, że nie wytrzymałem. No. Coś czasem miałem z tego trochę problemów tak naprawdę, bo co niektórym dałem taką nauczkę, przysłowie Bego Klapsa, a oni zrobili z tego wielką rewolucję. I to się obróciło po prostu przeciw mnie. I małymi krokami sobie zdając tylko sprawę, że trzeba poszukać innej drogi, że to nie jest dobre rozwiązanie. Wcześniej nie dawałem sobie z tego sprawy, dlaczego tak jest. Po prostu miałem wrażenie, jestem nerwowym człowiekiem, wrażliwym i pewne sytuacje mnie denerwują. Ale teraz właśnie pod wpływem tego, co wiem, jaką mam świadomość, mogę powiedzieć, że to miało chyba swoje właśnie podłoże stamtąd.
Stamtąd, to znaczy z przeszłości.
To znaczy z domu, tak? Wprost.
No, ja bym jednak tak posiłkowała się tym, Małgosia to wprost nazwała, tak? Że ona w tych osobach rozpoznawała swego ojca. Mhm. I ta złość była ewidentnie zamiast. I ja myślę, że tu Sebastian, można powiedzieć, podobny, tak? Że to jednak tak warto właśnie, nie wiem, no ja rozumiem, że my jesteśmy, to jest nasza rola, tak? Takiego porządkowania, trochę nazywania też rzeczy po imieniu. I dla mnie to jest dosyć oczywiste, tak? Że właśnie tyle lat kumulowana złość do własnego ojca, czy w ogóle do własnego rodzica, który właśnie całe moje życie pił, czy pije nadal, tak jak Małgosia mówiła, to ma ciągle, że ta złość musi gdzieś być, znajdować jakieś ujście. A no, pijany obok jest najlepszym, że tak powiem,
wywoływaczem
i też najlepszym obiektem, bo jest w pewnym sensie adekwatnym obiektem.
To tylko pytanie, czy ten kontakt fizyczny to jest najlepsze rozwiązanie.
To w ogóle nie jest rozwiązanie.
Ale wpadnę wam słowo, przepraszam, bo mamy mail od naszego słuchacza, od Łukasza, który napisał: po wysłuchaniu rozmowy z Sebastianem chcę powiedzieć jedno. Zgadzam się z nim, jako że moje doświadczenie życiowe z alkoholem, a także obserwacje i przemyślenia są podobne. Z jednym tylko się nie zgadzam, że Sebastian czuje się w pewien sposób winny, kiedy czuje agresję do alkoholików. Ja wtedy jestem agresywny i uważam, że mam takie prawo. Według mnie agresja wtedy jest samoobroną i jest w pełni uzasadniona i źle by było, aby wtedy być spokojnym i opanowanym.
Ale nikt nie mówi, żeby być spokojnym, opanowanym, natomiast agresja i przemoc tak naprawdę niczym nie jest uzasadniona. Mówi o obronie, tak, no znamy dokładnie, możemy przytaczać definicję obrony, tak, co jest, nawet Sebastian wprost mówi, że też różnie, tak, jego reakcje były nadmiarowe też, nie zawsze, i też nie był z tego tytułu i z tego powodu zadowolony, że...
No, nie tylko nie był zadowolony, ale miało to swoje konsekwencje.
Zgadza się,
negatywne,
tak, i z tego właśnie powodu on podjął decyzję, żeby coś ze sobą zrobić, żeby właśnie nie reagować w ten sposób. Tak? Ja nie mówię nie przeżywać złości, nie przeżywać emocji, tylko nie reagować w ten sposób, ba, jeszcze sobie usprawiedliwiać to, tak, że ja mam prawo właśnie do przemocy, bo ten człowiek tak, a nie inaczej się zachowuje.
No właśnie, bo to jest taki kodeks, tak, oko za oko, ząb za ząb, to nie o to chodzi trochę. I mimo, że właśnie pojawia się i uzasadniona bardzo taka, nie wiem, potężna dawka złości, jak i już podejrzewam też żalu, to jednak agresja nie jest sposobem na rozwiązywanie takich problemów. I trochę też z tym jestem, że ja bym to jednak rozgraniczała, że jedno to jest przeżywać swoje uczucia i wcale nie ma być to spokój właśnie i opanowanie, a drugie jest wyrażać je no, bezpiecznie dla siebie i dla otoczenia.
No i to jest też różnica przeżywać emocje względem swojego ojca i przeżywać emocje względem człowieka, który być może tylko je jakoś wyzwala.
Odzwierciedla jakąś sytuację, nie jest dosłownie tym ojcem, tak?
No właśnie, chciałbym jeszcze zajrzeć do maila od Łukasza, który napisał na zostaw@polskieradio.pl, który napisał, że należy reagować bardzo agresywnie, nawet wyciągając taką osobę z samochodu. Przykładem niech będzie jazda samochodem po pijanemu. Dla mnie nie ma mowy o czymś takim, należy reagować. Może to oburzające, ludzi pijanych, którzy giną na drodze, mi nie żal. Pijaków pod płotem tak, a w Polsce to jest nagminne. Oczywiście mówię tylko o pewnej części Polaków. Gdyby się na chłodno temu przyjrzeć, to można powiedzieć, słuchaj, no, ale kto ci daje to prawo też do tego, żeby kogoś wyciągać z samochodu i się z nim szarpać?
No, to znowu moglibyśmy wchodzić w ogóle w inny wątek, tak, bo czymś tutaj już jest, że ktoś pod wpływem alkoholu, jak wsiada do samochodu, to tak jakby brał pistolet do ręki. No, czyli
to, też, tak, ale samosąd to też jest, tak. Jak nie, powiem tak, stop przemocy, bo to jest naprawdę ślepa ulica.
No i tak jak mówi Sebastian, negatywne konsekwencje tego też mogą być, więc lepiej nie. Jeszcze zaglądając do maila od Łukasza, tutaj jest jeden wątek a propos alkoholu i stosunku do niego. Powiem, że wiem dosyć dużo na temat samego alkoholu, historii trunków, ich produkcji. Sam potrafię wyprodukować wyśmienite, odleżałe i pełne w smaku wino. I to nie tylko mój samozachwyt, to są opinie moich znajomych. Alkohol jest dla ludzi, tak jak siekiera, dynamit czy kwas solny. To zależy, co z nim zrobimy. I bardzo mi się to zdanie podoba.
To jest prawda. To jest prawda.
Zaglądamy dzisiaj do rozmowy z Sebastianem. To zapraszam na odsłonę trzecią. To pytanie w zasadzie zadać musiałem. Zapytałem, czy Sebastian pije i czy dużo.
Nie. Kiedyś więcej piłem. I zapaliła się czerwona lampka. Zapytałem sam siebie, człowieku, co się z tobą dzieje. Jeśli czegoś nie zrobisz, to polecisz. Moje picie, myślę, że na dzień dzisiejszy wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. Kiedyś alkohol był dużo ważniejszy. Impreza, jakieś spotkanie z znajomymi. Ważne było, żeby ten alkohol był, żeby było go nawet czasem dużo. Bo alkohol sprawiał wrażenie właśnie czegoś takiego rozweselacza, regulatora mojego nastroju, czego ja się z ludźmi porozumiewam, jak jestem otwarty, czego to nie mogę powiedzieć. Wchodziłem na czasem tematy, których tak naprawdę no, nie miałem za dużo pojęcia. A te dyskusje były jedne z pierwszych. I czego to ja nie widziałem i o czym to ja nie mogłem rozmawiać. Chyba wszystkie.
Co się takiego wydarzyło, że ci się zapaliła czerwona lampka?
Miewałem ciężkie stany takie sam ze sobą i myślę, że właśnie alkohol był mi pomocą właśnie. Rozwiązywał na chwilę pewne problemy. Mogłem poczuć się lepiej, odreagować sytuację, coś zrobić z czasem, porozmawiać sobie. Choćby o sprawach ciężkich, ale pod wpływem alkoholu było lżej. Na trzeźwo było dużo trudniej albo w ogóle się nie rozmawiało o tym.